Teraz czas na ekonomię. Obiecałem Państwu o 16 rozmowę o VAT-cie i nie tylko. I słowa dotrzymam przy telefonie Marek Chądzyński, dziennikarz piszący na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry Państwu.
Kiedy słowo VAT w zeszłym tygodniu biło rekordy popularności w mediach społecznościowych, zwłaszcza tych, które się skupiają bardziej na faktach niż na przeżyciach osobistych, słowo VAT, luka VAT-owska, mafie VAT-owskie, to były słowa kluczowe. Platforma, zdaje się, narzuciła swoją narrację, że w ostatnich miesiącach, może nawet latach, polski system podatkowy wcale nie został uzdrowiony, ba, wręcz przeciwnie, w VAT-cie dzieje się niedobrze. Wydaje się, że te słowa nie do końca korespondują z faktami, jakie do nas przychodzą z polskiego sektora finansów publicznych.
Znaczy, jeśli rozmawiamy tutaj o debacie politycznej na temat VAT-u, to chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że ona nie jest do końca uczciwa i żadna ze stron nie gra tutaj fair. Rzeczywiście Platforma na nowo odświeżyła ten temat VAT-u, ściągalności VAT-u, uszczelnienia systemu, jakby próbując udowodnić, że to nie jest tak, że odbierano tutaj miliardy złotych mafiom VAT-owskim przez te ostatnie lata, no bo jakby egzekucja należności z tytułu jakby ustaleń w wyniku kontroli skarbowych nie jest na wysokim poziomie. Natomiast po drugiej stronie też narosło sporo mitów i ta narracja o tym, że odebrano mafiom VAT-owskim 250 miliardów, to też jest taka trochę mitologia. Jakby obie strony zgubiły, mam wrażenie, taką merytoryczną stronę tej dyskusji. I teraz już właściwie.
A czy w tej dyskusji są jakieś takie latarnie, bo z jednej strony mamy telewizję publiczną, z drugiej strony TVN, media walczą, politycy walczą, wszyscy walczą o to, aby swoją narrację na temat VAT-u uplasować na pierwszym miejscu, żeby ona się przebiła do świadomości jak największej liczby Polaków. A czy są jakieś takie latarnie, które pokazują, jak jest naprawdę? Chociaż z tego, co wiem, sprawa nie jest zero-jedynkowa i nie jest to wzór matematyczny, bo jest to ekonomia. Dużo psychologii, dużo takich niepewnych wskaźników zawsze w różnych wyliczeniach będzie się pojawiać.
Rzeczywiście takie latarnie są bardzo przydatne w wielu dziedzinach i w tej dziedzinie też możemy takie znaleźć. No, jeżeli obie strony powołują się na szacunki Fundacji Case, która pisze raport do Komisji Europejskiej na temat luki VAT, no to dla mnie przynajmniej jest taki sygnał, że te szacunki są w miarę zaobiektywizowane. No i te ostatnie szacunki, które dzisiaj też napisaliśmy na łamach Dziennika Gazety Prawnej, no trudno je tutaj nazwać jakimiś zrobionymi na zamówienie polityczne. One bazują na dostępnych danych makroekonomicznych, dostępnych danych budżetowych. No i pokazują, że luka VAT w ubiegłym roku, mimo kryzysu pandemicznego, nie tylko nie wzrosła, ale mogła również zmaleć. W związku z tym, jeśli pan redaktor mnie pyta, czym ja się na przykład kieruję, pisząc o problemach z VAT-em, no to kieruję się właśnie tego typu wyliczeniami, bo tak jak mówiłem, debata polityczna jest tutaj skażona taką dużą dawką propagandy z obu stron i szczerze mówiąc, nie jest to debata merytoryczna. Przynajmniej ja tutaj widzę coraz większe rysy na argumentacji jednej i drugiej strony.
No to zajmiemy się tą argumentacją, która zdaje się przebiła się przynajmniej w sieci, czyli argumentacji Platformy Obywatelskiej. Zresztą, jak podawał portal Polityka w sieci, to był pierwszy taki przypadek, kiedy w dziedzinie ekonomii przynajmniej narracja opozycji była bardziej chwytliwa i częściej podawana niż narracja strony rządowej. Ile racji jest w tym, bo tutaj chyba podstawą do tej narracji był materiał TVN24, który mówił, mówił, że luka VAT-owska wynosi X, a prokuratura odnosi raptem ułamek procenta tegoż X-a, który nie wpływa do budżetu państwa w wyniku działań grup przestępczych. Na ile to jest uczciwe postawienie sprawy i na ile tego typu reportaż, który został pokazany w tej telewizji, w TVN24, na ile to jest reportaż uczciwy intelektualnie w kwestii luki VAT-owskiej?
Wie pan, ja nie chciałbym się stawiać w roli recenzenta innych mediów, bo staram się tej roli unikać. Natomiast mogę powiedzieć, jak to z tą egzekucją według mnie, jak z tą egzekucją VAT-u wygląda sprawa. Moim zdaniem wzrost zaległości VAT, który widać w zestawieniach zaległości budżetowych, które przecież nie są tajne i Ministerstwo Finansów publikuje te dane dosyć systematycznie, jest takim trochę skutkiem ubocznym poprawy ściągalności i uszczelnienia w ogóle systemu VAT. Służby skarbowe dostały nowe narzędzia, które wykorzystują i dzięki którym tak zwana kwota ustaleń VAT mogła wzrosnąć. Ja oczywiście jakoś bliżej tej sprawy nie badałem, ale wydaje mi się, że to jest taki dosyć intuicyjny wniosek, że jeżeli służby skarbowe dostają nowe narzędzie do identyfikacji nadużyć, czy też do jakby identyfikacji jakiejś nieszczelności, więc te wyniki też muszą się poprawiać. Natomiast jedna rzecz to jest właśnie kwestia tak zwanych ustaleń, a druga rzecz to jest kwestia egzekucji tych ustaleń. Z tą egzekucją nigdy nie było najlepiej, bo to wynika też jakby ze specyfiki nadużyć VAT-owskich. To były tak zwane karuzele, gdzie powstawała sieć fikcyjnych firm zakładanych na tak zwane spółki. Ludzi, którzy po prostu udostępniali za pieniądze swoje dane osobowe, swoje dowody osobiste. No i oni tak naprawdę byli tylko figurantami. Dlatego wyegzekwowanie pieniędzy od nich, no to właściwie jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Stąd zestawianie tej kwoty ustaleń z kwotą wyegzekwowanego VAT-u nie jest do końca uczciwe, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast też po drugiej stronie nie jest do końca uczciwe mówienie o tym, że zarządów poprzedników mafii ukradły 250 miliardów złotych, bo jak już niejednokrotnie tutaj z panem rozmawialiśmy na temat luki VAT, luka VAT to nie tylko mafia, ale też takie naturalne procesy, które zachodzą w gospodarce. No i choćby z tego powodu ta narracja o 250 miliardach też nie jest do końca rzetelna. Tak jak mówiłem na początku, generalnie debata polityczna o VAT-ie, ja nie jestem pewien, czy ona służy...
To jeszcze zadam pytanie inaczej, żeby to było, żeby wyrwać pana redaktora z tego komfortu oceniania jednych i drugich. Swego czasu karierę w mediach robił cytat z jednego z już byłych wiceministrów finansów, który mówił: naszym celem było przywrócenie sterowności systemu poboru podatków i to nam się udało. Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może powiedzieć, że za jego rządu, zwłaszcza w tej pierwszej kadencji, udało się przywrócić sterowność systemu podatkowego?
Ja pamiętam ten cytat, natomiast szczerze mówiąc nie jestem pewien, co tak naprawdę ówczesny wiceminister finansów miał na myśli. Domyślam się, że miał na myśli to, że ten system dzięki zastosowanym narzędziom jest teraz bardziej przejrzysty z punktu widzenia fiskusa. Fiskus ma po prostu całą furę, tak powiem, danych, które może teraz przetwarzać i wykorzystywać i być bardziej skuteczny w egzekwowaniu należności podatkowych. W tym sensie rzeczywiście sterowność systemu podatkowego została przewrócona, dlatego że aparat skarbowy dostał narzędzia, których przed 2015 rokiem nie miał, ale no, z którymi też już pracowano, tak? To nie jest tak do końca, że JPK, czyli jednolity plik kontrolny, powstał z dnia na dzień. Te prace trwały wcześniej. Można oczywiście dyskutować o ich, o tempie tych prac i o ich skuteczności, no ale tak faktycznie było. Natomiast nie ulega jakby kwestii, że te narzędzia są, że one działają i właśnie sprawdziły się w czasie kryzysu pandemicznego. No, to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień przestał działać JPK czy system STIR. One cały czas funkcjonowały. I te efekty funkcjonowania tych narzędzi widzimy właśnie w tych szacunkach luki VAT-owskiej, które podawała Fundacja Case w ostatnich dniach.
To jeszcze na koniec zmieńmy zupełnie temat, ale też ekonomia. Kwestia kredytów frankowych. Wydaje się, że obecna linia orzecznicza sądów zmusi banki do pójścia na gremialną umowę ze swoimi klientami. Są wyliczenia, ile by to mogło kosztować i to są dziesiątki miliardów złotych. To trochę taki miecz Damoklesa, który wisi nad polskimi bankami. Temat odwleka się latami, więc może myśmy stracili czujność, że w tej chwili w temacie kredytów walutowych czeka polski system bankowy jakieś poważne rozstrzygnięcie i to bardzo kosztowne rozstrzygnięcie.
To prawda. To znaczy, to nie tyle my straciliśmy czujność, co banki czuły się dosyć pewnie z linią orzeczniczą, jaka była przed orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I nie były jakoś specjalnie skłonne, żeby ten problem kredytów frankowych rozwiązywać w formie ugód. No, sytuacja się zmieniła. Orzecznictwo europejskie poszło w stronę taką bardzo prokonsumencką, gdzie konsument jest jakby z góry uznawany za osobę o słabszej pozycji w sporze z instytucją finansową. No i mamy tego taki efekt, jaki mamy. To znaczy najpierw było orzeczenie TSUE z października 2019 roku. Teraz mamy 6 pytań, na które niebawem odpowie Sąd Najwyższy i odpowiedzi na te pytania właściwie ostatecznie ukształtują linię orzeczniczą w polskich sądach, bo ona do tej pory nie wykrystalizowała się jakoś jednoznacznie. No i faktycznie banki nagle muszą się spieszyć. Nagle muszą podejmować decyzje, które będą ważyły na ich wynikach finansowych. Ja się tutaj nie podejmę roli, żeby odpowiedzieć, jakie one decyzje podejmą, bo myślę, że one same jeszcze do końca nie wiedzą. Pamiętajmy, że to jest też kwestia pewnych decyzji właścicielskich. Tutaj to nie same zarządy banku będą o tym decydować, ale raczej walne zgromadzenie akcjonariuszy. Trudno jest zakładać, co akcjonariusze, których centrale są w innych krajach, będą decydować. No, zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, chociaż wydaje się, że banki od tego, aby za tą formę kredytowania, że bankom przyjdzie zapłacić, to już w tej chwili jest sprawa, jak rozumiem, nieodzowna, że tutaj bez strat dla systemu bankowego się nie obejdzie.
Tak, to raczej nie ulega wątpliwości, natomiast to może być gra na to, czy te straty ponieść jakby od razu, jednocześnie, bo ja rozumiem, że gdyby doszło do jakichś takich systemowych ugód, no to byłby to proces przeprowadzony w dosyć krótkim czasie, no bo nie wyobrażam sobie, że jedni klienci byliby traktowani lepiej od innych. Natomiast kwestia sporów sądowych, no to jest jakby szansa po stronie banków na rozwleczenie tego w czasie i jakby rozłożenie tych strat na lata. Więc zobaczymy, która strategia tutaj będzie obowiązywała. Można powiedzieć, że banki są same sobie trochę winne, że do tej pory właśnie grały na to, że ta linia orzecznicza będzie raczej po ich myśli się układać. Jak widać, trochę przelicytowały. No i teraz jest problem systemowy. No zobaczymy. Ja, tak jak mówię, nie chcę się podejmować roli odpowiadania za banki, co tutaj z tym poczną, no ale widać, że taki instytucjonalny klimat, czy to po stronie Komisji Nadzoru Finansowego, czy po stronie NBP, jest raczej taki, że żeby jednak banki skłaniać do tego, żeby jakoś wychodziły naprzeciw tym oczekiwaniom, jeśli chodzi o ugody. Na razie banki hamletyzują, ale myślę, że stopniowo, jeśli te największe banki będą do tych ugód przystępować, to te średnie i mniejsze również prędzej czy później to zrobią.
I być może historia kredytów walutowych w Polsce, kredytów frankowych w końcu dobiegnie końca, bo to historia, która chyba w Europie trwa najdłużej z krajów, które były tego typu świadczeniami, czy usługami, czy produktami finansowymi dotknięte. Marek Hondzyński, dziennikarz Naprawdę, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.